Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na ziemi. WKHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości.
Rabin Itzhak Yosef, naczelny swardyjski rabin Izraela, do tej pory nie przeszedł do historii, mimo że swoją funkcję sprawuje już 11 bodaj lat. Nie wydał żadnych nowatorskich orzeczeń halachicznych, nie podjął działań mających na celu zasypanie rosnącej przepaści między religijnymi a świeckimi Izraelczykami, nie opublikował żadnych ważnych komentarzy do Talmudu i tym się różni od swojego ojca, błogosławionej pamięci rabina Owadii Yosefa, który przeszedł do historii jako jeden z największych umysłów talmudycznych swego pokolenia, autor licznych i olśniewających talmudycznych komentarzy. Na jego pogrzeb w Jerozolimie przyszedł ponad milion ludzi, byłem wtedy w mieście i to doświadczenie wspólnie dzielonej żałoby było czymś przejmującym i wstrząsającym. Rabin Owadia Yosef słynął też z wygłaszania publicznie dość nieprzemyślanych uwag. Powiedział kiedyś, i to podchwycili nieżyczliwi komentatorzy za granicą, że powodem, dla którego oprócz Żydów są też na świecie nieżydzi, jest to, żeby ci nieżydzi mogli Żydom służyć. Tak istotnie powiedział. Nie są to słowa, które można usprawiedliwić, ale sądzę, że bledną one w porównaniu do opinii, jaką wygłosił na temat zagłady, że zagłada była zbiorową karą Bożą dla Żydów za to, że nie dotrzymywali Bożego przymierza, a każda z ofiar zagłady była reinkarnacją jakiegoś grzesznika, który w ten sposób płacił za swoje grzechy. Innymi słowy, w zagładzie Żydzi sami sobie byli winni. Mimo tego w swoich publikowanych komentarzach był uważany za wielkiego rabina i opinia ta jest godna uznania. Jego syn, jak się zaraz okaże, ma szansę zasłynąć z tego, czym nie chcielibyśmy, żeby słynął jego ojciec, czyli z niezmiernie nieprzemyślanych wypowiedzi. Zresztą nie on miał być następcą ojca na stanowisku naczelnego rabina spardyjskiego, tylko jego brat, który w końcu tego stanowiska nie objął ze względu na podejrzenie o możliwy konflikt interesów. I tak Itzhak Yosef został następcą Owadii Yosefa. Przez 11 lat, jak się rzekło, niczym się nie wyróżniał. Stanowisko naczelnego rabina zresztą nie jest jakimś znaczącym stanowiskiem. To nie jest żydowski odpowiednik papieża, to jest stanowisko administracyjne, które Izrael zawdzięcza zresztą mandatowi brytyjskiemu. To Brytyjczycy, wprowadziwszy stanowisko naczelnego rabina w Wielkiej Brytanii, wprowadzili je też w brytyjskim mandacie palestyńskim, głównie po to, żeby władze brytyjskie w sprawach żydowskich miały z kim rozmawiać. Ale naczelny rabin nie jest autorytetem dla innych rabinów. Każdy rabin jest odpowiedzialny przed swoją kongregacją i przed Bogiem, chyba w tej właśnie kolejności. Mimo to, kiedy Itzhak Yosef, reagując na możliwość, że od 1 kwietnia rozpocznie się pobór mężczyzn haredi, czyli ultraortodoksyjnych, do wojska, powiedział, jak nas będą siłą brali do wojska, to wszyscy wyjedziemy, w kraju zawrzało. Tym jednym zdaniem Itzhak Yosef niewątpliwie już przeszedł do historii. Nie zdarzyło się chyba w historii żadnego kraju toczącego wojnę, żeby przywódca duchowy znaczącej grupy jego mieszkańców powiedział, że jeżeli oni też mieliby bronić kraju, to wszyscy wyjadą. Pomijmy już fakt, że nie wyjadą, bo nie mają dokąd wyjechać. Nie ma drugiej takiej struktury społecznej, w której Haredim, dosłownie bojący się, drżący, w domyśle bogobojni, mogliby tak bezpiecznie kontynuować swój styl życia, jak w Izraelu właśnie. Znakomita większość mężczyzn ze środowisk Haredi nie pracuje, tylko robią to, do czego Żydzi według tradycji talmudycznej zostali powołani, a więc studiują i modlą się. Pracują ich żony, a rodziny utrzymuje państwo zarówno poprzez ogromne dotacje na instytucje Haredi, jesziwy, organizacje społeczne, jak i przez bezpośrednie subwencje wypłacane indywidualnie poszczególnym członkom tej społeczności, co sprawia, że Żydzi świeccy uważają, że Haredi żyją na ich koszt. Społeczność Haredi produkuje łącznie 2% dochodu państwa izraelskiego z podatków. Pozostałe 98% wpłacają nie Haredi, a więc Żydzi świeccy, Żydzi narodowo-religijni i Arabowie. Natomiast z tych podatków idą te ogromne kwoty subwencji na instytucje Haredi. I teraz, kiedy kraj jest w stanie wojny, a Haredi nadal odmawiają zgody na to, by kraju bronić, zostawiając ten przywilej tym, którzy podczas pokoju i podczas wojny włożą na ich utrzymanie, no słowa rabi Josefa wzbudziły nieprawdopodobne oburzenie i mogą w końcu doprowadzić do przecięcia węzła gordyjskiego, jakim kwestia poboru do wojska mężczyzn Haredi stała się właściwie od początku istnienia państwa. Ben-Gurion, lewicowy, świecki sionista, główny architekt niepodległości Izraela i później wieloletni premier państwa, jeszcze przed deklaracją niepodległości Izraela zawarł z przywódcami środowisk ultraortodoksyjnych porozumienie, na mocy którym, zastrzegając się, że dopóki Izrael nie jest niepodległy, nie sposób przesądzać o jego przyszłym ustroju, obiecał jednak przywódcom ultraortodoksyjnym, że instytucje państwowe będą przestrzegały koszerności i przestrzegały szabatu, to sobota, a nie niedziela, będzie dniem wolnym od pracy, a wszystkie sprawy stanu cywilnego, a więc narodziny, śluby, rozwody, zgony, będą rozstrzygane zgodnie z prawem religijnym. Było to konieczne, bowiem tradycyjnie środowiska religijne były antysjonistyczne. Tradycja uczy, że państwo Izraela zostanie odbudowane wtedy, gdy przyjdzie Mesjasz i przywróci na tron dynastię Dawidową. Pomysł, że ludzie mają to zrobić sami, własnymi rękami, nie oglądając się na Pana Boga, jest co najmniej niegrzeczny, tak jakby się poganiało Pana Boga, a można wręcz uważać, że jest bluźnierczy. Zagłada trochę zmieniła ten stosunek, ale tylko trochę. I przywódcy ultraortodoksyjni byli bardzo niechętni izraelskiemu dążeniu do niepodległości, uważając sam pomysł świeckiego żydowskiego państwa za bluźnierczy. No, być może mieliby inny pogląd, gdyby Izrael zamierzał powstać jako państwo religijne, ale znakomita większość Izraelczyków była bądź umiarkowanie religijna, bądź świecka i na ten pomysł na pewno by nie przystali. Ben-Gurion zawarł więc kompromis z ultraortodoksami. Oni nie będą się sprzeciwiali powstaniu państwa. Państwo zaś dołoży starań, żeby ultraortodoksom w tym państwie było jak najlepiej. No, kosztem interesów tych, którzy religijni nie są, bądź są religijni inaczej niż ultraortodoksi. Przyczyna tego kompromisu została jasno wyłożona podczas słynnego spotkania między Ben-Gurionem a rabinem Aharonem Karelicem, zwanym od tytułu swojego najważniejszego dzieła Hazon Ish, który był jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym przywódcą opinii aszkenazyjskich Żydów ortodoksyjnych w mandatowej jeszcze Palestynie. Karelic wytłumaczył Ben-Gurionowi, dlaczego świeccy winni ustąpić religijnym we wszystkich sprawach, które mają dla religijnych znaczenie, powołał się na Misznę, która mówi, że kiedy w ciasnym przejściu spotyka się objuczony wielbłąd z wielbłądem, który nie niesie żadnego ładunku, to ten objuczony ma pierwszeństwo, a ten nieobładowany musi poczekać. Ten objuczony wielbłąd, powiedział Karelic Ben-Gurionowi, to jesteśmy my, Żydzi religijni. Idziemy przez historię objuczeni brzemieniem 613 przykazań, których przestrzeganie gwarantuje istnienie Izraela. Wy jesteście nieobjuczonym wielbłądem. Nie niesiecie ze sobą nic. Ben-Gurion oponował. Mówił, jak to nie niesiemy ze sobą nic? Mamy obowiązek budowy państwa, mamy obowiązek go ochrony, mamy obowiązek troszczyć się o siebie nawzajem. Nie, to nie są wartości, mówił Karelic. Jeżeli wasz ładunek nie jest religijny, nie ma go, jesteście nieobjuczonym wielbłądem. Ta rozmowa przeszła do historii Izraela i do anegdoty, zresztą w wersji zmodyfikowanej, w którymś momencie zamiast objuczonego wielbłąda i wielbłąda bez ładunku, pojawiła się metafora pełnego wozu i pustego wozu. Pełnym wozem byli ortodoksi, pustym wozem byli syjoniści. Pusty wóz miał ustąpić drogi pełnemu wozowi. Ta metafora bardziej dramatyczna, bardziej trafiała do przekonania. I po dziś dzień w środowiskach ultraortodoksyjnych można usłyszeć odwołania do tego obrazu. My jesteśmy pełnym wozem, my niesiemy brzemię mitzwot, brzemię przykazań, a zarazem wszystko to, co tradycja żydowska wytworzyła. Syjoniści nie mają nic, są puści. Muszą z konieczności nam ustąpić. I to przekonanie, że syjonizm nie reprezentuje sobą niczego, a syjonizm w języku ultraortodoksów oznacza cały wszechświat Żydów świeckich. To przekonanie legło u podstaw pewności Haredim, że to oni reprezentują prawdziwy Izrael, a jedynym usprawiedliwieniem dla istnienia syjonistów jest to, że mogą wspierać ten prawdziwy Izrael i go chronić. Trochę tak jak ojciec rabina Itzhaka, rabin Owadia Yosef, tłumaczył, dlaczego na świecie są nie Żydzi. Zresztą z ortodoksyjnej perspektywy Żydzi świeccy to są tacy Żydzi nie Żydzi, nie zasługujący na miano Żydów, skoro nie biorą na siebie brzemienia Tory. W swoim wystąpieniu w kwestii poboru do wojska rabin Itzhak Yosef potwierdził to zresztą, mówiąc, przecież gdyby nie nasze jeszywy, ta cała ich armia byłaby do niczego, niczemu by nie służyła. To jest bardzo głębokie przekonanie w środowiskach Haredi, że rzeczywistym obrońcą Izraela są młodzi ludzie studiujący w jesziwach, modlący się w jesziwach, a nie ich rówieśnicy, którzy z bronią w ręku bronią państwa na jego granicach. Argumentem na rzecz takiego widzenia spraw jest historiozofia, która uczy, że wszystkie nieszczęścia w historii żydowskiej, od zburzenia pierwszej świątyni, drugiej świątyni, od upadku powstań przeciwko Rzymianom, poprzez wypędzenie z Hiszpanii, po zagładę i zagładą włącznie, były bożymi karami za odejście Żydów od przymierza z Bogiem. A więc im więcej Żydów będzie wypełniać to przymierze, tym większą szansę przetrwania ma naród Izraela. A jeżeli liczba tych Żydów będzie maleć, to nad Izraelem zawiśnie groźba zagłady. I to, czy Izrael będzie miał armię, czy nie będzie miał armii, nie ma nic do rzeczy, bo o jego losie ostatecznie decyduje Bóg, nie Hamas. I dlatego też Żydzi ultraortodoksyjni odmawiają służby wojskowej i byli z tej służby wojskowej na mocy prawa zwolnieni. Kiedy Ben-Gurion podejmował tę decyzję na samym początku istnienia państwa, w pierwszym roczniku ze służby wojskowej zostało zwolnionych 440 jeszywników, bo tylu ich w całym Izraelu było. W tym wypadku to nie było konieczne ustępstwo polityczne na rzecz interesów Haredich, żeby ci nie przeszkadzali budować Izrael. Ben-Gurion miał świadomość, że tych 440 młodych ludzi to jest biologicznie to, co zostało z całego narodu Żydów religijnych wymordowanego przez Niemców w zagładzie i że każdy z nich jest bezcenny, że nie można ryzykować posłania ich na front, bo żaden sukces militarny nie usprawiedliwiałby zgaszenia choćby jednego z tych nielicznych, którzy pozostali i niosą w sobie tradycję i wiedzę całych pokoleń. Tak więc na początku istnienia państwa żydowskiego ta ochrona miała ogromny sens. Dzisiaj ze zwolnienia ze służby wojskowej korzysta w ubiegłym roczniku poboru 66 tysięcy młodych mężczyzn. Kobiet już nie licząc, bo te zostały wykluczone z poborów ze środowiskach religijnych od razu na samym początku. W warunkach pokoju jest to szokujące. W warunkach wojny jest to zdumiewające i budzące głębokie oburzenie. Tymczasem sytuacja prawna ewoluowała. W 2017 roku Sąd Najwyższy uznał, że ustawa zwalniająca Haredich ze służby wojskowej jest dyskryminacyjna, bowiem nierówno rozkłada ciężary świadczeń na rzecz państwa na barki środowisk religijnych i świeckich i nakazał jej zmianę tak, żeby ten ciężar był rozłożony porówno, a więc nakazał wprowadzenie poboru do wojska także dla środowisk religijnych. To, jak konkretnie ten pobór miałby wyglądać, to już sąd pozostawił decyzji rządu, ale sąd uznał, że generalne zwolnienie Haredich ze służby wojskowej jest dyskryminacyjne, a więc antykonstytucyjne. Tymczasem żadna koalicja rządowa w Izraelu nie może istnieć bez partii religijnych, a te z kolei nie wstąpią do jakiejkolwiek koalicji, która nie zagwarantuje im, że ich elektorat nie będzie objęty poborem do wojska. Więc rząd wymyślał coraz bardziej egzotyczne sztuczki prawne, żeby odroczyć moment wejścia w życie wyroku Sądu Najwyższego. No i te wszystkie sztuczki prawne właśnie na naszych oczach wygasają. Innymi słowy, jeżeli rząd nie wymyśli jakiegoś sposobu, a zdaniem prokurator generalnej te wszystkie sposoby się już skończyły, by przedłużyć odroczenie wprowadzenia w życie wyroku Sądu Najwyższego, to zwolnienie od poboru dla środowisk ultraortodoksyjnych kończy się 21 marca, a pobór ma ich objąć począwszy od 1 kwietnia. Nie wydaje się, by rząd był w stanie tutaj wyciągnąć kolejnego królika z kapelusza. Tym bardziej, że w ramach koalicji nie ma wcale w tej sprawie jednomyślności. Netanyahu, partie religijne jednoznacznie się opowiadają za utrzymaniem status quo. Dokooptowany do rządu generał Benny Gantz ze swą partią Jedność Narodowa jest kategorycznie przeciwny zwalnianiu jakiejkolwiek grupy mieszkańców z obowiązku służby wojskowej. Faszyści zaskakująco też są przeciwni, ponieważ obaj faszystowscy ministrowie wywodzą się nie ze środowisk Haredi, tylko ze środowisk narodowo-religijnych, które łączą deklarowaną głęboką wiarę z rzeczywistym głębokim nacjonalizmem i w związku z tym inaczej niż Haredi uzasadniają konieczność służby wojskowej także obowiązkami religijnymi, a jest bardzo bogata literatura talmudyczna o tym, że wszyscy powinni ciężarami dzielić się porówno, no bo wszyscy Żydzi odpowiadają za siebie nawzajem. Nikt nie może umywać rąk. A co więcej, minister obrony Gallant powiedział, że nie poprze żadnego rozwiązania kwestii poboru, które nie będzie miało poparcia generałów Benny Gantza i Eisenkota, którzy dołączyli do tego rządu w ramach rządu jedności narodowej. Słowem, żeby nawet istniało jakieś magiczne rozwiązanie, to ten rząd go nie poprze i zwolnienie z poboru skończy się 21 marca, a więc trzeba będzie rozpocząć pobór 1 kwietnia. To my wyjedziemy, powiedział rabin Itzhak Yosef. No nie, nie wyjadą. Nie ma dokąd. Wszędzie na całym świecie, także w środowiskach ultraortodoksyjnych, wszyscy pracują na utrzymanie. Gminy ultraortodoksyjne, tam gdzie społeczność żydowska jest liczna, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, są w stanie wypłacać stypendia na studiowanie, które zwalniają z konieczności pracy, nielicznym ilujom, czyli geniuszom talmudycznym, których wybitność jest oczywista i wówczas jest w interesie społecznym, żeby oni nie tracili czasu na pracę zarobkową, tylko oczywiście studiowali i nauczali. Tak było zawsze w historii. To, że samo deklarowanie się jako Żyd religijny zwalnia ze służby wojskowej, to jest nowożytny pomysł izraelski, wymuszony koniecznością polityczną, a nie, wbrew temu, co mówią przywódcy Haredi, efekt wielowiekowej żydowskiej tradycji. Także Haredi nie mieliby dokąd wyjechać. Żadne państwo nie wzięłoby ich na garnuszek. Jedynym państwem, które to robi, jest Izrael. Ale ten kryzys związany z poborem do wojska unaocznił głębszy kryzys związany z relacjami między społecznością Haredi a ich państwem. Społeczność Haredi sama jest ogromnie zróżnicowana. To nie jest tak, że to jest jeden monolityczny blok wyborców religijnych, którzy chodzą do urn i głosują tak, jak im każą ich rabini, co akurat jest prawdą, i niczym innym się nie różnią. Otóż nie. Różnią się ogromnie tradycją, interpretacją, obyczajem. No, widać to choćby na ulicach Jerozolimy, gdzie wprawne oko zidentyfikuje po elementach stroju, kto do jakiego ugrupowania w ramach świata Haredi należy. Lubawiczerów rozpoznajemy po spodniach wpuszczonych w skarpety, hasydów z Belza po białych skarpetach, hasydów z Karlina po śpiczastych kołpakach, hasytów z Bobowej, po okrągłych toczkach z bobrowego futra. To są wszystko tylko zewnętrzne oznaki, a za nimi idą naprawdę ogromne i fascynujące różnice w tradycji, duchowości i obyczaju. To jest ogromnie żywotny, bogaty świat. I Ben-Gurion miał rację. Jego przetrwanie było warunkiem sine qua non istnienia Izraela. Bez tego bogactwa świata religijnego Izrael byłby po prostu jeszcze jednym miejscem na ziemi, niczym szczególnym się nie różniącym od innych. To właśnie ze względu na wiarę, którą przechowują Haredi, był sens, żeby Żydzi wrócili do swojej historycznej ojczyzny. Ale wśród samych Haredi poglądy w kwestii służby wojskowej i generalnie stosunku do państwa też są różne. Dwa skrajne hasyckie ugrupowania, Neturei Karta i hasydzi z Satmaru, kategorycznie sprzeciwiają się nadal samemu istnieniu Izraela, uważając jego istnienie za grzech po prostu. I to jest stanowisko, które właściwie jest logiczne, spójne, można je zrozumieć, bo tradycyjnie, jak się rzekło, tylko Bóg mógł przywrócić Izrael, a skoro Bóg ewidentnie tego nie zrobił, no to wszelka ludzka próba jest bluźniercza. Neturei Karta, którzy w większości zresztą mieszkają poza Izraelem, nazwa ich ugrupowania oznacza po aramejsku strażnicy murów, w domyśle strażnicy świętości murów Jerozolimy, często uczestniczą w antyizraelskich demonstracjach za granicą pod transparentami sionizm to faszyzm, sionizm jest przeciwko judaizmowi, prawdziwi Żydzi są przeciwko Izraelowi. Podczas negocjacji Izraela z OWP w Camp David żądali, żeby Arafat ich reprezentował, uważają się za Palestyńczyków wyznania żydowskiego, a nie za obywateli Izraela. A także jeździli wielokrotnie do Teheranu na rozmaite antyizraelskie konferencje, aż w końcu do Teheranu jeździć przestali, bo nawet jak dla nich to było za dużo. No a Arafat zmarł, jakoś już nie chcieli się identyfikować z jego następcami. Hasydzi z Satmaru, czyli z rumuńskiego Satu Mare, czyli Sadogóry, która dzisiaj jest przedmieściem Czerniowic na Ukrainie, także nie uznają istnienia Izraela, ale wielu z nich mieszka w Izraelu, w dzielnicy Mea Shearim w Jerozolimie. Oni z kolei swoją odmowę uznania Izraela posuwają tak daleko, że nie tylko że nie przyjmują izraelskich dowodów tożsamości i legitymują się dowodami tożsamości, głównie amerykańskimi, paszportami amerykańskimi, ponieważ większość z nich ma amerykańskie obywatelstwo, ale też odmawiają posługiwania się izraelską walutą i płacą w wybranych sklepach kwitami wydawanymi przez ich rabina, które następnie księgowy ruchu, który bodajże jest Arabem, wymienia na bezbożną izraelską walutę, no bo w którymś momencie taka operacja jest konieczna. Ale to jest absolutny margines. Nawet w środowiskach ultraortodoksyjnych. Większość ultraortodoksów sprzeciwia się służbie wojskowej nie dlatego, że się sprzeciwia istnieniu Izraela, tylko dlatego, że uważają, że służba wojskowa demoralizuje młodzież. Po pierwsze, młodzi ludzie zajmują się jakimiś głupotami, jak obsługa broni, studiowanie map i tak dalej, zamiast zajmować się tym, czym powinni, czyli studiowaniem Tory. A po drugie to, że armia izraelska jest armią koedukacyjną, a więc mężczyźni i kobiety bez przerwy się spotykają, i to kobiety w nieskromnych strojach, oznacza, że oni postrzegają wojsko jako wielkie przedsięwzięcie mające za celu skorumpowanie żydowskiej młodzieży i z tego powodu nie godzą się na to, by ich synowie w tej nie tylko bezbożnej, ale wręcz demoralizującej armii służyli. I to się przejawia czynem. Bywało, że tych nielicznych haredi, którzy decydowali się na ochotnika wstąpić do armii, linczowano, bito po prostu, opluwano. Podczas święta Purim w niektórych gminach żydowskich jest tradycja wieszania lalek reprezentujących Hamana i jego synów. Pamiętacie Purim za pasem? Haman i jego synowie chcieli wymordować Żydów, ale zamiast tego Żydom udało się ujawnić ich spisek i to oni wymordowali Hamana i jego synów. No i w Purim w ramach takich karnawałowych rozrywek wiesza się kukły reprezentujące Hamana i jego synów. W Mea Shearim można często zobaczyć Hamana odzianego w mundur armii izraelskiej, powieszonego publicznie na ulicy. Ta tradycja niezwykłej wrogości wobec armii jest tym, co dla nieharedich mieszkańców Izraela jest najbardziej szokujące i najbardziej nie do przyjęcia. Bo jeszcze od biedy by się świeccy zgodzili na to, żeby finansować odrębny świat haredich. No głównie z tego przekonania, że oni są nosicielami fundamentalnej tradycji, bez której Izraela by nie było. Ale ta absolutna odmowa solidarności i obelga wobec tych, którzy ryzykują życie i oddają życie, by bronić wszystkich, z haredim włącznie. Nikt chyba nie ma wątpliwości, jaki byłby los haredich, gdyby nie było armii izraelskiej, gdyby Hamas mógł podbić Izrael. To budzi zupełnie nieprawdopodobną wrogość i to, co rozmaici moi świeccy przyjaciele w Tel Awiwie opowiadają o Haredich, by nie przeszło przez usta najbardziej zatwardziałego polskiego antysemity. Wojna tutaj była szokiem. Po pierwsze, i to jest pierwsze takie wydarzenie w historii stosunków między Haredim a państwem, tysiące Haredich zgłosiło się do służby ochotniczej. To nie oznacza służby wojskowej, ale to oznacza na przykład, że się zgłaszali, żeby prać mundury wojskowe, sprzątać koszary, gotować, wspierać wojsko w jego działalności bez brania broni do ręki i bez wchodzenia w to bezbożne i demoralizujące środowisko. Niektórzy Haredi zresztą od lat służą w może najtrudniejszym oddziale armii izraelskiej. To jest ochotnicza formacja Zaka. Oni zbierają szczątki ludzkie po to, żeby móc je potem godnie pochować. Kiedy Hamas jeszcze wysadzał się w powietrze na izraelskich ulicach, brodaci i pejsaci ludzie w pomarańczowych uniformach z napisem Zaka na plecach pojawiali się prawie natychmiast, z nabożną czcią zbierając każdy najmniejszy kawałeczek ciała ofiar po to, żeby je potem dopasować do siebie i pochować. Zaka miała pełne ręce roboty w rozstrzelanych kibucach. I jej członkowie mówią, widzieliśmy rzeczy, których żaden człowiek nigdy nie powinien widzieć. A jako, że ważne jest, żeby pochówek został przeprowadzony zgodnie z wszystkimi halachicznymi zasadami, w Zaka służą wyłącznie ultraortodoksyjni mężczyźni i dla nich świecki Izrael ma bezbrzeżny podziw i szacunek. Ale tysiące innych Haredich służyło w innych strukturach ochotniczych po to, by wesprzeć wojsko w swoich działaniach, a 560 Haredich zgłosiło się po prostu do służby wojskowej i zostali przyjęci. Zgłosiło się więcej. 560 zostało przyjętych i służą w rozmaitych jednostkach na linii frontu. Ich rabini wezwali, by nie traktować ich źle, gdy wracają do domu. To świadczy oczywiście o tym nadal, jaki jest poziom wrogości wobec armii, ale też świadczy o pewnej zmianie postaw. Bardzo trudno jest wzywać do nienawiści do tych, którzy ryzykują życiem w naszej obronie. Kwestia służby wojskowej religijnych jest zresztą bardziej skomplikowana, bo Żydzi orientacji narodowo-religijnej oraz rozmaitych innych orientacji, nowożytna ortodoksja, nieortodoksyjne odłamy judaizmu, które choć bardzo mniejszościowe są także w Izraelu obecne, ci Żydzi normalnie służą w wojsku, starając się łączyć służbę wojskową z kontynuowaniem nauki, a na pewno z modlitwami. Widok żołnierzy modlących się o wschodzie słońca w Tałesie i Tfilim przy swoich czołgach czy innej broni jest widokiem codziennym w armii izraelskiej. I jest wreszcie taka jednostka, to jest batalion Necach Jeszua, do którego brani są właśnie młodzi ludzie ze środowisk narodowo-religijnych i który służy na zachodnim brzegu i z którym od dawna są bardzo poważne kłopoty. Jest całe spektrum postaw wśród osadników na zachodnim brzegu, od ludzi w pełni przestrzegających prawa, po tych, którzy uważają, że prawo państwowe niesprawiedliwie ogranicza naturalne prawo Żydów, by się osiedlać w ziemi ojców. Wśród nich tak zwani młodzi ludzie z gór, czyli młodzi osadnicy, którzy zakładają nielegalne osiedla, bardzo często na nielegalnie wywłaszczonej ziemi palestyńskiej. Ci sprawiają rzeczywisty problem organom ścigania przestępczości. Wśród nich pojawiają się co jakiś czas żydowscy terroryści, którzy dokonują zamachów na Palestyńczyków, czasem ze skutkiem śmiertelnym. Shin Bet i policja prowadzą śledztwa, aresztują. Z reguły wtedy zrywa się burza protestów, na ogół nieskutecznie. Shin Bet w obecnych warunkach, kiedy zaostrzanie konfliktów między Arabami a Żydami jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, działa dość brutalnie, korzystając z ustawy, która zezwala na prewencyjne internowanie bez wyroku. Ona jest często stosowana wobec Arabów podejrzewanych o współpracę z terrorystami, ale jest także stosowana wobec Żydów podejrzewanych o współpracę z terrorystami, tyle że żydowskimi. I siedzą oni bez wyroku, no aż sytuacja się uspokoi na tyle, że będzie można ich wypuścić, albo aż zostaną znalezione dowody, które sprawią, że będzie można zamiast ich internować, ich aresztować w oczekiwaniu na proces. Ale częściowo z tych środowisk wywodzi się właśnie ten batalion Netzach Yeshua, który już w poprzednich latach, przed tym dramatycznym zaostrzeniem napięć po rzezi, jakiej Hamas dokonał 7 października, więc już w poprzednich latach ten batalion dał się Palestyńczykom bardzo we znaki. Oni zachowują się nie tyle jak zdyscyplinowana jednostka wojskowa, ile bardziej jak bojówka, która wchodzi do wioski, żeby zastraszać i pokazywać, kto tu jest panem. I czasami żołnierze tego batalionu o tym mówią wprost, że jak bez powodu na przykład odpalają petardy hukowe w arabskiej wiosce, no to po to, żeby Arabowie wiedzieli, gdzie ich miejsce i kto tu jest panem, a kto przybłędą. Czasami członkowie tego batalionu przechodzą do działań bardziej brutalnych. Były przypadki bezprawnego pobicia Palestyńczyków. Kiedy je zgłaszano do organów ścigania, to się kończyło procesami i wyrokami więzienia, zazwyczaj po kilka miesięcy. W zgodnej opinii obrońców praw człowieka kary rzeczywiście były i co więcej, od momentu zgłoszenia przestępstwa, tylko że to przestępstwo nie zawsze jest zgłaszane, bo Palestyńczycy mają bardzo niewielkie zaufanie do izraelskich organów ścigania, ale jeżeli zostanie zgłoszone i udowodnione, to wyrok na ogół jest nieuchronny, tyle że jest niewspółmiernie mały z reguły do rangi wykroczenia. Ten batalion służy na zachodnim brzegu, zabezpiecza zaplecze Izraela także podczas obecnie trwającej wojny w Gazie. Podczas tej wojny dochodziło na zachodnim brzegu wielokrotnie do pogromów. Tak to określał dowódca centralnego dowództwa Armii Izraelskiej, czyli tego obszaru wojskowego, który obejmuje zachodni brzeg, kiedy osadnicy wchodzili do palestyńskich miejscowości, bili ludzi, zastraszali, wybijali szyby, czasem podpalali samochody. Z reguły były to reakcje na ataki terrorystyczne, zwłaszcza w miejscowości Huwara, w środkowym zachodnim brzegu, która jest jedną z ostatnich większych palestyńskich miejscowości, które nie mają izraelskiej obwodnicy. Ze względu na to, że Palestyńczycy bardzo często rzucają kamieniami przejeżdżające samochody na izraelskich numerach, co oczywiście jest śmiertelnym zagrożeniem, bo jeżeli się roztrzaska szybę samochodu, no to wypadek jest nieuchronny. Więc w związku z tym Izrael zbudował całą dodatkową sieć dróg, które są dostępne tylko dla pojazdów na izraelskich numerach. Prasa często o tym mówi, to są drogi tylko dla Żydów i uznaje je za dowód apartheidu. Nie, to są drogi dla samochodów o izraelskich numerach, niezależnie od tego, czy jadą nimi Żydzi, Arabowie, chrześcijanie, buddyści, poganie, ateiści, czy ktokolwiek inny. A zbudowane są nie dlatego, że Izrael prowadzi politykę apartheidu, tylko dlatego, by ochronić pasażerów i kierowców samochodów na izraelskich numerach przed napaściami ze strony Palestyńczyków. Ale obwodnica Huwary nie została jeszcze wybudowana i w okresie po rzezi Hamasu kilkakrotnie się tak zdarzało, że do samochodów na izraelskich numerach na przykład ugrzęzły w korku drogowym w Huarze, podchodzili terroryści i z bliskiej odległości strzelali do pasażerów, zabijając ich. Tak zabito matkę i dwie córki, tak zabito dwóch braci. Było kilka takich zamachów terrorystycznych. No i po tych zamachach osadnicy dopuszczali się pogromów w Huarze czy w okolicznych miasteczkach, tłumacząc to, że państwo nic nie robi, żeby powstrzymać terrorystów, więc musimy wziąć sprawiedliwość we własne ręce. To tłumaczenie oczywiście jest nic nie warte. Pogrom jest pogromem, bicie ludzi jest przestępstwem i za to powinny być wyroki i więzienie. Niezależnie od tego, czy ktoś jest słusznie skądinąd wzburzony śmiercią cywili z rąk terrorystów, ale przemoc, która ma pomścić przemoc terrorystów, jeżeli jest tak samo ślepa jak przemoc terrorystów, niczym się od przemocy terrorystów nie różni. I tutaj trzeba ze wstydem powiedzieć, że w tych pogromach uczestniczą także żołnierze Netzach Yehuda. Czasami dochodzi wręcz do fizycznej konfrontacji między nimi a policją czy żołnierzami armii regularnej. I że nie słyszałem o wyrokach skazujących. To nie znaczy, że ich nie ma. Po prostu strasznie mało wiemy o tym, co dzieje się na zachodnim brzegu dzisiaj, bo oczy wszystkich zwrócone są na Gazę. Więc być może, mam nadzieję, że te wyroki zapadają. Ale jeśli tak, to o nich nie słyszałem. I to jest oczywiście mniejszość, nie tylko w samym środowisku osadników. Ci, którzy biorą sprawiedliwość w własne ręce i idą bić, a czasami, na szczęście rzadko, zabijać. Oni stanowią mniejszość wśród osadników i znikomą mniejszość wśród Haredim. Podobnie jak członkowie sekt Neturejkarta czy Satmar, skądinąd absolutnie odżegnujący się od przemocy i jej niestosujących, też stanowią mniejszość wśród Haredim. Te mniejszości mogą się rozwijać dzięki tej fundamentalnej wrogości Haredim do współczesnego państwa. Wrogości, która rozciąga się nie tylko na armię. W środowisku Haredim właściwie nie ma nowoczesnego systemu oświaty. Tylko kilka procent dzieci ze środowisk Haredi chodzi do państwowych szkół z programem dostosowanym do wymogów tej społeczności. W Izraelu oświata jest bardzo zdecentralizowana. Są inne programy nauczania w szkołach świeckich państwowych, w państwowych szkołach narodowo-religijnych, w państwowych szkołach arabskich i w państwowych szkołach Haredi. Z tym, że wszystkie one mają pewne elementy programowe wspólne, przynajmniej uczy się, matematyki i angielskiego tak samo, niezależnie od tego, do jakiego ugrupowania społecznego dana szkoła się odwołuje. Ale ogromna większość Haredich chodzi do szkół, które są całkowicie poza państwowym programem nauczania. Mniejszość z nich chodzi do szkół ustanowionych nie przez państwo, tylko przez społeczność Haredi, ale przez państwo kontrolowanych. To znaczy państwo sprawdza podstawowe wymogi programowe, wyniki nauczania i może ingerować. Do takich szkół chodzi jakaś 1/4 młodzieży Haredi. Reszta natomiast chodzi do szkół, które tworzy sama społeczność Haredi i których państwo nie kontroluje. Szkoły te produkują rok w rok kolejne roczniki młodych chłopców, a potem już młodych mężczyzn, którzy nie znają matematyki, nie znają angielskiego i z konieczności nie mają czego szukać na rynku pracy. To jest z punktu widzenia inżynierii społecznej bardzo skuteczny zabieg, by formować następne pokolenia tak, żeby poza jesziwami rzeczywiście nie miały czego szukać. W jesziwach za to odnajdują się fantastycznie, ponieważ większość programu nauczania w tych szkołach Haredi skupiona jest na treściach religijnych, w tym przede wszystkim na studiowaniu, interpretowaniu Talmudu. I tam te szkoły wspaniale rozwijają te umiejętności, które następnie jeszcze dodatkowo są rozwijane w jesziwach. No ale oczywiście oprócz studiowania i nauczania, ta młodzież niczego innego robić nie potrafi. Dziewczynom jest lepiej. Dziewczyny z reguły chodzą do szkół jakoś kontrolowanych przez państwo, no bo one mają pracować. W związku z tym muszą mieć jakieś umiejętności, które można sprzedać na rynku pracy. I dziewczyny stanowią dużo bardziej wyedukowaną, chciałbym powiedzieć rozwiniętą część społeczności Haredi. Efekty sumaryczne jednak są dość niepokojące. Na wszystkich międzynarodowych rankingach oświaty Izrael lokuje się mniej więcej w środku stawki. Na wszystkich tych rankingach Izrael zawsze jest o wiele miejsc w tyle za Polską na przykład. Często te rankingi nie obejmują w ogóle szkół Haredi, tylko szkolnictwo państwowe. Więc gdyby wliczyć w to jeszcze szkoły Haredi, wyniki byłyby jeszcze gorsze. Ale to oznacza, że ten model, że środowisko świeckie utrzymuje środowisko religijne, się utwierdza i pogłębia, bo to środowisko świeckie, dzięki któremu gospodarka izraelska się rozwija, wymaga od uczestników rynku pracy ogromnych kwalifikacji. Te wszystkie informatyczne startupy, te wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują jakiś rewelacyjny nowy software, którego ja kompletnie nie rozumiem i biorę na słowo, że to stanowi kolejny przełom na rynku informatycznym, no one wszystkie wymagają kompetencji, wiedzy, umiejętności, których młodzież Haredi nie zyskuje. A więc od razu na starcie są wpuszczeni w taki kanał edukacyjny, który kończy się na jeszywie i nie daje już żadnego wyjścia. To jest takie błędne koło, którego nie bardzo wiadomo, to jest błędne koło, które się toczy i nie bardzo wiadomo, co mogłoby je powstrzymać. I być może rabin Itzhak Yosef przejdzie do historii jako ten, który to koło zatrzymał. Bo stopień oburzenia, jakie wywołały jego słowa, jest taki, że dotarło to także do środowisk Haredi, które rozumieją, że w sytuacji kraju, który jest zagrożony i toczy wojnę, nie mogą w nieskończoność odmawiać temu krajowi swojej solidarności, nawet jeżeli uważają, że czynią to, co dla kraju najważniejsze. Być może więc w momencie, kiedy wejdzie w życie ustawa pozwalająca brać do wojska młodych mężczyzn ze środowisk Haredi, oni po służbie będą wracali do domów z nową wiedzą, nowym doświadczeniem, nowymi myślami, tak rzeczywiście skutecznie potwierdzając to, czego się obawiali przywódcy duchowi ich społeczności, to mianowicie, że służba wojskowa ich zmieni. Tyle tylko, że ci pobożni przywódcy społeczności Haredi byli przekonani, że służba wojskowa może zmienić tą młodzież tylko na gorsze, bo nic nie może być lepsze od tego modelu edukacyjnego, w którym do tej pory oni funkcjonowali. Myślę, że tutaj pobożni rabini się mylą. Służba wojskowa może zmienić ludzi na gorsze albo na lepsze, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy niewierzący. I ta zmiana na lepsze, otworzenie oczu na cały świat, w którym nie trzeba wyrzec się Boga, by móc skutecznie funkcjonować, może rzeczywiście zmienić społeczność Haredi. Bo jeżeli nie, to grozi jej to, że będzie podobnie jak Arabowie na marginesie społeczeństwa izraelskiego, tyle tylko, że Arabowie dokładają wszelkich starań, by się z tego marginesu wyrwać. Jeżeli Haredi tego nie zrobią, no w końcu zamienią się z Arabami na miejsca, co byłoby dość paradoksalną sytuacją w państwie żydowskim. Należy więc mieć nadzieję, że z całej tej koszmarnej wojny być może będzie także coś dobrego. Mianowicie, że Haredi dostrzegą, że jest XX wiek i nie należy się go bać, a już jak już to dostrzegą, to może nawet dostrzegą, że jest wiek XXI.